Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O świętej Klarze i jej przyjaźni z Franciszkiem z Asyżu mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej.
Papież zaapelował także o wolność religijną w Azji.
UNESCO uczciła w Paryżu matkę Teresę z Kalkuty.
15 września witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Jest jedną z najbardziej ulubionych świętych. Jej świadectwo pokazuje nam, jak wiele Kościół zawdzięcza kobietom takim jak ona, odważnym i bogatym wiarę, które potrafią dać skuteczny bodziec do odnowy Kościoła. W istocie jedynie święci zmieniają świat na lepsze i wprowadzają w nim trwałe zmiany. Tak mówił dziś Benedykt XVI o Klarze z Asyżu. Jego katechezę o tej wielkiej średniowiecznej świętej streszczono również po polsku.
Urodziła się w 1193 roku w bogatej, arystokratycznej rodzinie. Już we wczesnej młodości przyjęła jednak styl życia zaproponowany przez Franciszka z Asyżu. W wieku 18 lat po kryjomu opuściła rodzinny dom i przybyła do wspólnoty braci mniejszych w Porciunkuli. W obecności Franciszka złożyła śluby i całkowicie poświęciła się Chrystusowi Oblubieńcowi. Po kilku miesiącach spędzonych w różnych wspólnotach monastycznych Klara zgromadziła swoje towarzyszki przy kościele świętego Damiana, gdzie bracia przygotowali dla nich niewielki klasztor. Tam żyła ponad 40 lat, aż do śmierci w 1253 roku. Klara kształtowała duchowość swoich sióstr w oparciu o ideały franciszkańskie. Cechował je radykalizm w ubóstwie, połączony z całkowitym oddaniem opatrzności Bożej. Klara była pierwszą kobietą w kościele, która ułożyła regułę zatwierdzoną potem przez papieża.
Benedykt XVI zwrócił szczególną uwagę na przyjaźń między Klarą i Franciszkiem. Przyjaźń ta była bardzo piękna i ważna, podkreślił. Kiedy bowiem spotykają się dwie czyste dusze rozpalone tą samą miłością do Boga, ze swej przyjaźni czerpią bardzo silny bodziec do życia w doskonałości. Przyjaźń to jedno z najszlachetniejszych i najwznioślejszych ludzkich uczuć, które łaska Boża oczyszcza i przemienia, dodał papież.
Istotną rolę w życiu świętej Klary odegrała też pobożność eucharystyczna. Jej wiara w realną obecność Chrystusa była tak silna, że w jej życiu dochodziło do cudów eucharystycznych. Benedykt XVI przywołał tu ocalenie Asyżu przed saraceńskim najazdem. Klara przemogła wówczas potęgę oręża mocą wystawionego w monstrancji Najświętszego Sakramentu, przypomniał papież.
Wśród pielgrzymów przybyłych do Watykanu nie zabrakło również Polaków.
Drodzy polscy pielgrzymi, dziś przypada wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Powracają na pamięć słowa ukrzyżowanego Pana. Niewiasto, oto Syn Twój, oto Matka Twoja. Chrystus sam zawiesza swojej Matce Jana, a wraz z nim wszystkie pokolenia uczniów. Zaprośmy ją do domu, nasze codzienności, aby jej opieka, stawiennictwo były dla nas wsparciem w czasie pomyślnym i dniach cierpienia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na zakończenie audiencji Benedykt XVI nawiązał do aktualnej sytuacji politycznej na świecie, a konkretnie do aktów przemocy, jakie miały ostatnio miejsce w związku z nieodpowiedzialną akcją palenia Koranu.
Z niepokojem śledzę wydarzenia, które miały miejsce w tych dniach w południowej Azji, a w szczególności w Indiach, Pakistanie i Afganistanie. Modlę się za ofiary i proszę, aby poszanowanie wolności religijnej oraz logika pojednania i pokoju wzięły górę nad nienawiścią i przemocą.
Nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Celestino Migliore, złożył dziś na ręce prezydenta Bronisława Komorowskiego listy uwierzytelniające. Tym samym oficjalnie rozpoczął swą misję dyplomatyczną w naszym kraju. Jako nuncjusz jest on jednocześnie dziekanem Korpusu Dyplomatycznego w Polsce, czyli jego honorowym przewodniczącym.
Dokumenty ratyfikacyjne porozumienia między Stolicą Apostolską a Bośnią i Hercegowiną o duszpasterstwie katolików w siłach zbrojnych tego kraju wymieniono wczoraj w Watykanie. Układ podpisany 5 miesięcy temu w Sarajewie nabrał w ten sposób mocy prawnej.
Przy wymianie dokumentów ratyfikacyjnych obecni byli między innymi kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone i szef watykańskiej dyplomacji. Arcybiskup Dominik Mamberti zaznaczył, że porozumienie dowodzi szacunku tego bałkańskiego kraju dla wspólnot religijnych i respektowania w nim zasad demokratycznych, zwłaszcza wolności religijnej. Życzył, by pomogło to w procesie integracji europejskiej i atlantyckiej, będącym w tych miesiącach w centrum debaty politycznej. Znaczenie wejścia w życie porozumienia dla pełnego respektowania wolności religijnej jako podstawowego prawa człowieka podkreślił też obecny na ceremonii wymiany dokumentów minister spraw zagranicznych Bośni i Hercegowiny. Sven Alkalaj zauważył, że układ w sprawie duszpasterstwa katolików w tamtejszych siłach zbrojnych stanowi podstawę dla wprowadzenia takich samych praw i swobód dla innych kościołów i wspólnot religijnych tego kraju.
Minione przed 3 tygodniami stulecie urodzin matki Teresy z Kalkuty uczczono wczoraj w Paryżu. Wieczorną sesję poświęconą misjonarce miłości zorganizowała UNESCO wspólnie ze stałą delegacją indyjską do tej organizacji. W ramach rocznicowych obchodów w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury wyświetlono indyjski film dokumentalny o życiu i dziele błogosławionej. Otwarto tam też wystawę fotograficzną o jej życiu i przesłaniu, którą będzie można zwiedzać do końca miesiąca. Świadectwa o matce Teresie złożyli m.in. siostra Joan, radna generalna misjonarek miłości z Kalkuty i prałat Francesco Follo. Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy UNESCO mówił o świadectwie miłości tej wielkiej misjonarki, która zasłużyła sobie na tytuł Matki Ubogich.
Misja katolickiego dziennikarza polega na relacjonowaniu, wyjaśnianiu i komentowaniu wydarzeń w perspektywie wiary. Przypomniał o tym wczoraj przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu na Kongresie Międzynarodowej Unii Prasy Katolickiej trwającym w Ouagadougou. Arcybiskup Claudio Maria Celli nawiązał do podjętego w stolicy Burkina Faso przez katolickich dziennikarzy tematu mediów w służbie sprawiedliwości, pokoju i dobrego zarządzania w świecie nierówności i ubóstwa.
Szef watykańskiej dykasterii do spraw mediów przypomniał nauczanie Benedykta XVI. Przytoczył jego stwierdzenie, że do walki z ubóstwem trzeba ludzi, którzy żyją głębokim duchem braterstwa. Muszą oni być zdolni towarzyszyć osobom, rodzinom i wspólnotom na drogach prawdziwego rozwoju ludzkiego. Te słowa papieża z orędzia na ubiegłoroczny Światowy Dzień Pokoju, powiedział arcybiskup Celli, winny być dla dziennikarza zachętą do odpowiedzialności wobec wielkich wyzwań ludzkiej egzystencji. Ma on być wychowawcą, głosząc stale ludziom zmianę stylu życia, modeli produkcji i konsumpcji, a przede wszystkim struktur władzy, na których opierają się dziś społeczeństwa. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu wskazał ponadto katolickim dziennikarzom, że jedynie dzięki obiektywnej, szerokiej i stałej informacji o wydarzeniach dotyczących całego społeczeństwa staje się możliwe prowadzenie dialogu.
Duchowej odnowy w dawaniu chrześcijańskiego świadectwa życzy papież obchodzącym 800-lecie kanonikom regularnym Świętego Krzyża. Przesłanie w jego imieniu kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone skierował do uczestników odbywającej się w przeoracie świętej Agaty w Holandii kapituły generalnej tego zakonu. Założył go w 1210 roku w Clerlie w dzisiejszej Belgii błogosławiony Theodor Dessel, wzorując się na kanonikach grobu pańskiego, których poznał w Jerozolimie podczas wyprawy krzyżowej. W XIX wieku zakonowi groziło całkowite wymarcie. W 1840 roku żyło tylko 4 kanoników Świętego Krzyża, wszyscy po 70. Zakon jednak się odrodził i dziś liczy 430 członków. Poza Europą obecny jest też w USA.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Arcybiskup Concepción w Chile Ricardo Ezzati będzie kościelnym mediatorem między rządem a prowadzącymi strajk głodowy indiańskimi więźniami z plemienia Mapuche. Tubylcy będący w konflikcie z władzami o ziemię domagają się, aby ich działalność nie była traktowana jako terroryzm. Żądania te wsparło kilku deputowanych z lewicowej opozycji. Przyłączając się do głodówki, jednak po interwencji miejscowego biskupa zrezygnowali z tego rodzaju manifestacji.
Arcybiskup Ezzati, który podjął się mediacji, spotkał się wczoraj z ministrem spraw wewnętrznych i sekretarzem generalnym kancelarii prezydenta. Przedstawiciel episkopatu wyraził uznanie chilijskim władzom za gotowość do podjęcia rozmów ze strajkującymi. Wyraził jednocześnie nadzieję, że na drodze dialogu uda się przezwyciężyć nabrzmiałe problemy. Kościołowi zależy w pierwszym rzędzie na przerwaniu przez więźniów głodówki, którą prowadzą już od ponad 2 miesięcy. Strajk głodowy może być słuszny do pewnego momentu, stwierdził arcybiskup Pezzati. Traci swoją stosowność, gdy godzi w podstawowe dobro, jakim jest życie.
Konflikt między chilijskim rządem a Mapuczami dotyczy terenów, które Indianie uznają za własne, a są przedmiotem inwestycji bądź intensywnej eksploatacji przemysłowej. Tubylcy stanowczo domagają się swych praw, także odwołując się do przemocy. Stąd wobec osób oskarżanych o udział w zajściach władze zastosowały przepis o zwalczaniu terroryzmu, pochodzący z czasów dyktatury Pinocheta. Na jego mocy domniemani terroryści podlegają jurysdykcji wojskowej, a nie cywilnej.
Egipskie siły bezpieczeństwa przeprowadziły najście na prawosławny klasztor świętego Makarego Aleksandryjskiego w Wadi El Rayan. Do incydentu doszło w prowincji Fayum, 150 km od stolicy kraju. W interwencji wzięło udział 300 funkcjonariuszy. Władze postanowiły nie dopuścić do rozładunku transportu cegieł i innych materiałów budowlanych przywiezionych na rozbudowę klasztoru. Służba bezpieczeństwa chciała przeprowadzić również konfiskatę materiałów, które wcześniej przywieziono dla mnichów. Duchowni biernie sprzeciwili się interwencji. Funkcjonariusze obrzucili ich kamieniami i użyli gazu łzawiącego. Oblężenie trwało całą dobę, po czym służby opuściły klasztor.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Ze Szczecina wyruszyła dziś grupa 15 wolontariuszy, którzy będą pomagać poszkodowanym w styczniowym trzęsieniu ziemi na Haiti. Jak powiedziała anestezjolog Maria Jackowska, wśród wolontariuszy są specjaliści z różnych dziedzin.
Ja akurat mam nadzieję, że będę mogła znieczulać do zabiegów operacyjnych, konkretnie okulistycznych, bo leci okulistka, która będzie operowała zezy, i do zabiegów chirurgicznych. Natomiast jak rzeczywiście będziemy mogli tam pomóc, to wydaje mi się, że dopiero po przybyciu na miejsce będzie się można naprawdę zorientować.
W grupie wolontariuszy są również fizjoterapeuta, stomatolog, radiolog i chirurg. Na Haiti będą pracować przez 2 tygodnie. Konkatedra pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim otrzymała tytuł Sanktuarium Cudownego Obrazu Brzozdowieckiego, Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej. Podczas wczorajszych uroczystości metropolita szczecińsko-kamieński arcybiskup Andrzej Dzięga nawiązał do mającej miejsce w Polsce dyskusji na temat krzyża.
Tyle dzisiaj jest dyskusji, gdzie jest miejsce na krzyż. A to przecież, gdy sobie uświadomimy, jak to było wtedy za Piłata i za arcykapłanów, gdy Chrystus był krzyżowany, to przecież decyzja świeckich władz wskazała miejsce dla krzyża. To decyzja świeckich władz związała Chrystusa z krzyżem. To decyzja tych władz sprawiła, że krzyż z Chrystusem, który umarł i zmartwychwstał, znalazł się w przestrzeni świeckiej, tam gdzie było zwykłe skrzyżowanie ludzkich dróg.
Brzozdowce to miejscowość na Ukrainie. Do 1945 roku w miejscowej parafii znajdował się obraz słynący łaskami. Po II wojnie światowej obraz wraz z mieszkańcami przybył na ziemię zachodnie do Kamienia Pomorskiego.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.